Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ostatnie dwa tygodnie, mam na myśli dwa tygodnie, które minęły w poniedziałek miniony, byliśmy z żoną na takim urlopie. Byliśmy w zborze w Gdyni. Przywozimy Wam serdeczne pozdrowienia. Byliśmy także w zborze w Gdańsku. Mieliśmy możliwość tak krótko odwiedzić siostrę Emkę, Tomaszko i siostrę Halinę Kudzin. Także od nich przywozimy Wam bardzo serdeczne pozdrowienia. Mieliśmy okazję troszeczkę porozmawiać. Także tak już słyszeliśmy i od Ingi, od Miriam. Siostra Tomaszkowa, no jak na swój wiek, blisko 105 lat, w dobrej kondycji, trzeźwym umyśle. Porozmawialiśmy z nią troszeczkę, z siostrą Haliną Kudzin też. Cieszyliśmy się, że możemy ją widzieć. Nie zmieniła się, tylko może parę lat jej przybyło. Chwała Bogu, nasz Pan jest dobry. Drodzy bracia, drogie siostry, 18 sierpnia, za dwa tygodnie, to będzie sobota, tu w zborze, o godzinie 13:00 odbędzie się uroczystość ślubna, będą ślubować sobie wierność małżeńską Katarzyna Korecka i Tomasz Szturc. Serdecznie. Chwała Bogu, chwała Bogu. Mamy czwartą uroczystość ślubną, o ile dobrze pamiętam, w tym roku w zborze. Także serdecznie zapraszam na to uroczyste nabożeństwo. A teraz chciałbym z Wami, drodzy, dzielić się Bożym Słowem. Wrócę jeszcze na moment do naszej siostry Emki, Tomaszko. Myślę, że niektórzy z Was czytaliście ten wywiad w naszym kościelnym magazynie Chrześcijanin z siostrą Emką. I ona tam mówiła o swoim życiu, składała świadectwo, które było i jest a świadectwem Bożej wierności, Bożych cudów, Bożej mocy, Bożej miłości. Siostra Emka już w zasadzie nie chodzi z pomocą, może siostry Haliny udać się do toalety i pytamy się jej: ciocia, no co robisz? Mówi: czytam, śpiewam i modlę się. Czytam, śpiewam i modlę się. Także jeszcze się jej bieg nie zakończył. Jeszcze jej służba się nie zakończyła. I drodzy, chciałbym dzisiaj mówić o kimś takim, który mógł spojrzeć wstecz, ale w pewnym momencie swojego życia, o którym mówi Boże Słowo, jego życie jeszcze się nie zakończyło, jego służba, jego bój jeszcze się nie zakończył. I chciałbym zatytułować tę moją usługę Przykład życia Kaleba. Przykład życia Kaleba. I oto mamy to zapisane Bożym Słowie w Księdze Jozuego, 14 rozdziale i 10 wierszu, Kaleb mówi takie słowa. I oto teraz mam lat 85. I oto teraz mam lat 85. I chciałbym wraz z wami, patrząc w Boże Słowo, spojrzeć wstecz na jego życie, na ten moment, w którym mówi, że ma 85 lat i jeszcze troszeczkę w przód. Niech jego życie będzie taką inspiracją, zachętą, przykładem dla naszego życia. Kaleb urodził się i dorósł w Egipcie. Był jednym z Izraelitów pod ciężkim jarzmem niewolniczej pracy. Także tyranii nadzorców egipskich, gdzie przekazywali pewne zadania, które musieli wykonać. I także Jozue i Kaleb, zawsze Jozue z Kalebem się kojarzy, ale Kaleb oglądał równocześnie ogrom Bożej mocy okazanej na Faraonie i ziemi egipskiej. Oglądał ogrom Bożej mocy. Był uczestnikiem również Kaleb cudownego Bożego uwolnienia z niewoli. Oglądał niesamowite przeprowadzenie, uczestniczył także w tym, całego narodu przez Morze Czerwone i ocalenie jego i wszystkich jego współrodaków od armii Faraona. Był wśród tych, których prowadził w ciągu dnia obłok, a w nocy słup ognia. I tak samo z innymi współplemieńcami znosił trudy marszu przez wielką, i to są słowa Mojżesza, przez wielką i straszną pustynię. Jak znosicie te upały, drodzy bracia i siostry? O, chwała Bogu. Czy ktoś ma inną opinię? Dobra uwaga. Tak, to jest postawa Kaleba, siostro. On widział inaczej rzeczywistość. O ile trudniej było im na tej strasznej i wielkiej pustyni. Spróbujmy sobie to troszeczkę wyobrazić. Może ktoś z was był gdzieś w tych cieplejszych krajach. Może byliście w Egipcie. Gdzieś na południu Europy. Kiedyś miałem możliwość być nad Morzem Martwym. Wiecie, jaka nazwa takie miejsce. Myślałem, no oczywiście to tam jest w pewien sposób zagospodarowane, ale myślałem w tych starożytnych czasach zostać tutaj, to zgodnie z tą nazwą, po prostu umrzeć, stać się martwym. Także znosili trudy Kaleb, Jozue, Mojżesz, wszyscy Izraelici, bycia i marszu przez tą wielką i straszną pustynię. Ale Bóg był z nim. W ciągu dnia był obłok i wierzę, że ten obłok również nie tylko ich prowadził, ale ich ocieniał, ochraniał. Podobno na pustyni, kiedy jest tak ekstremalnie gorąco w ciągu dnia, może być bardzo zimno w ciągu nocy, że nawet może być do pewnego stopnia temperatura minusowa. I był ten słup ognia, który także ich ochraniał, ale wierzę, że także ich ogrzewał. Bóg cudownie się o nich troszczył, ale oczywiście ta pustynia przynosiła wielkie, ekstremalne wyzwania. A podobno jest tak, może tego czasem doświadczacie, że myślenie o problemach, że zobaczenie jakichś wyzwań i ekstremalnych sytuacji jest czymś gorszym niż znalezienie się już w tej sytuacji. Kiedy szli po tej wielkiej, strasznej pustyni, mogły przychodzić myśli gdzieś bezkres po horyzont, tylko piasek i prażące słońce. Dokąd my dojdziemy? Kiedy my tam zajdziemy? Jak to może się stać? I tak dalej. Jednak Kaleb inaczej widział rzeczywistość niż jego bracia Izraelici. My czasem też przechodzimy przez pewne pustynie. One są inne. Myślę, że każdy z nas, a nawet ujmując to symbolicznie, może być to obrazem pewnych ekstremalnych wyzwań. To ekstremum dla każdego będzie inne. Jeden problem jest większy od drugiego, jeden problem jest mniejszy od innego, ale dla każdego jego problem jest problemem największym. I my też możemy przechodzić i myślę, że przechodzimy, jestem pewny, że przechodzimy, każdy z nas, przez różnego rodzaju trudne sytuacje. Jednak Kaleb inaczej widział rzeczywistość niż jego bracia Izraelici. I myślę, że był jeden podstawowy tego powód, ponieważ wynika to z Bożego Słowa, jasno wynika to z Bożego Słowa. Kaleb słuchał Bożego Słowa, słuchał, miał otwarte uszy, miał otwarte serce. Myślę o takim słuchaniu. Miał otwarty umysł, uszy wewnętrzne, serce. Słuchał Bożego Słowa i wierzył Bożemu Słowu. I wierzył Bożemu Słowu, ponieważ on tak samo odczuwał w tych trudnych warunkach zmęczenie, głód, pragnienie. Przeżywał wszystko to samo i jego ciało, jego zmysły tak samo to odczuwały, te ekstremalne sytuacje. Te sytuacje, po ludzku mówiąc, bez wyjścia, kiedy stanęli nad Morzem Czerwonym, te trudności. Ale właśnie te ekstremalne sytuacje, te trudności w życiu Kaleba i równocześnie Boże cudowne działanie sprawiały, że się rozwijał. Że się rozwijał i ufał w Bożą wierność. Czy jak się rozwijał? Gdzieś było w jego sercu to, jak Bóg wyprowadził ich spod tego ciężkiego jarzma niewoli w Egipcie. Tam także było gorąco, tam także były ekstremalne warunki. Było inaczej. Byli pod tym ciężkim batem Egipcjan. I oglądał te wszystkie plagi. I oglądał przejście przez Morze Czerwone. I to gdzieś było w jego sercu. To przyczyniało się do wzrostu jego wiary. To przyczyniało się do tego, że się rozwijał w Bogu. I ufał w Bożą wierność w kolejnych wyzwaniach i ekstremalnych sytuacjach, które pojawiały się w jego życiu. Ktoś powiedział tak: wydaje się trudnym do przyjęcia, że wyzwania i trudności mogą być naturalną częścią Bożego planu wobec życia wierzącego. Bóg jest zainteresowany Twoim i moim wzrostem. Twoim i moim wzrostem duchowym. Bóg jest zainteresowany naszym wzrostem duchowym. Opór, przeciwności mogą przyczyniać się do rozwoju duchowych mięśni i przyczyniają się. Dlaczego jest to słowo mogą przyczyniać się? Dlatego, że niektórym Izraelitom nie przyczyniły się. Nie przyczyniły się. I znowu cytat. Do kogo mógłbyś się zwrócić, kiedy znajdziesz się pod ścianą i będziesz potrzebował kogoś, kto przyjdzie z tobą przed Boże oblicze? Czy szukałbyś wtedy pomocy u kogoś, kto mieszka na ulicy Wygodnej lub w alei bezproblemowej? Czy wolałbyś zwrócić się do osoby, która przeszła przez ogień, której dusza została zahartowana, która nauczyła się ufać Bogu i trzymać Jego obietnic nawet w najtrudniejszych próbach? Amen? Amen. Pan Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu takie słowa. A gdy oni odchodzili, ci, którzy tam byli zgromadzeni, którzy słuchali Jezusa, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustkowiu? Trzcinę kołysaną przez wiatr? Co za tym wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Ci, którzy noszą miękkie szaty, mieszkają w pałacach królewskich. A więc co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak. Powiem wam nawet więcej niż proroka. To o nim napisano, oto ja posyłam przed tobą mojego posłańca, który pójdzie przed tobą i utoruje ci drogę. Gdy Izraelici mieli wejść pod wodzą Mojżesza do ziemi obiecanej, to nie był krótki okres. Znaczy, to nie był długi okres. To nie był długi okres, kiedy oni zostali uwolnieni z Egiptu i stanęli u granic ziemi obiecanej. Ponieważ taki był Boży plan. Taki był Boży plan. I kiedy stanęli u granic ziemi obiecanej, 10 z 12 wywiadowców, których Mojżesz wysłał, aby obejrzeli tę ziemię, którzy ją oglądali ziemię Kanaan, rozpuszczało złą wieść o ziemi, do której mieli wejść. I kiedy tak źle mówili o tej ziemi przed wszystkimi Izraelitami, wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. Kaleb natomiast uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, na tą ziemię, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Mówiąc o ziemi, miał na myśli również tych mieszkańców, te ufortyfikowane miasta. Natomiast Izraelici tak właśnie w takim stanie ducha i myśli w związku z tym, co usłyszeli wcześniej, chcieli obrać sobie innego wodza i wrócić do Egiptu. Się zastanawiałem, ciekawe, kogo chcieli obrać. Kogo chcieli obrać? Bóg był ich wodzem. Mojżesz był ustanowiony przez Boga. Więc kogo chcieli obrać? To nie była Boża droga. To jest oczywiste. Jozue i Kaleb przekonywali swoich rodaków, że ziemia, którą wcześniej przeszli, jest bardzo dobra i Pan wprowadzi ich do tej ziemi i da im tę ziemię, jeżeli tylko będzie miał w nich upodobanie. Co to znaczy, jeżeli będzie miał w nich, w Izraelitach upodobanie. Ja wierzę, że to znaczy, że jeżeli nie będą się buntować i będą mu wierzyć. Z całego Bożego Słowa jasno wynika, że Pan ma upodobanie w tych, którzy mu ufają. Kiedy Abraham, przyjaciel Boga, wierzył Bogu, zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Czy jest ktoś sprawiedliwszy niż Bóg? Jeżeli Bóg powiedział, że zostało mu to poczytane za sprawiedliwość, jaka łaska została mu okazana przez to, że wierzył. Przez to, że wierzył. I wtedy, kiedy oni tak, Jozue, Kaleb, Mojżesz, Aaron, oni tam rozdarli swoje szaty, mówili do nich, chcieli ich ukamionować. I nie wiem, czy by do tego nie doszło. To znaczy, chcieli ukamionować Mojżesza, Aarona, Jozuego, Kaleba. Wtedy w namiocie zgromadzenia ukazała się chwała Pana wszystkim Izraelitom. I Bóg powiedział do nich, nie wejdziecie do ziemi, której przysiągłem was osiedlić, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunego i Jozuego, syna Nuna. Kaleb był z plemienia Judy. I kiedy z tymi 10 został wysłany, królewskiego plemienia Judy, został wysłany tam, aby oglądnąć tą ziemię, to był właśnie przedstawicielem tego plemienia Judy. Natomiast Jozue był z plemienia Efraima. I wtedy Bóg dał obietnicę Kalebowi. I powiedział tak, on jeden ujrzy ją, tę ziemię. Jemu oraz jego synom dam tę ziemię, po której chodził. Dlatego, i tu wspaniałe świadectwo Boga o Kalebie, dlatego, że stale trzymał się Pana. Idziemy tak przez życie Kaleba. Kaleb był w pewien sposób poza sceną. Bóg wyciąga jego osobę w taki szczególny sposób. W kilku miejscach tak szerzej mówi o nim. Mówi o nim i na pewno nie jest to przypadkowe. Kaleb był w pewien sposób poza sceną. To Jozue bezpośrednio, i czytamy to jeszcze w księgach mojżeszowych, towarzyszył i pomagał Mojżeszowi jako młody człowiek. Gdy Mojżesz przewodził, Jozue stoczył zwycięską bitwę z nieprzyjaciółmi Izraela. Mojżesz brał Jozuego ze sobą, kiedy wchodził do namiotu zgromadzenia. Brał Jozuego ze sobą, kiedy wychodził na górę. W niektórych miejscach możemy o tym czytać. Ale chociaż Kaleb w pewien sposób był jakby poza sceną, był wierny. Stale trzymał się Pana. I gdy miały miejsce te wydarzenia blisko granicy ziemi obiecanej, o których przed chwilą mówiłem, Kaleb miał już 40 lat. Nie był całkiem młody, był stosunkowo młody. Mają wejść do ziemi obiecanej. Ziemia na wyciągnięcie ręki. Kaleb tą piękną, urodzajną ziemię oglądał. I oto Bóg mówi, nie wejdziecie. I również Kaleb miał dalej wędrować po pustyni, znosić trudy i niewygody, niejako uczestniczyć w konsekwencjach nieposłuszeństwa Bogu swoich współplemieńców. Niejako uczestniczyć w konsekwencjach nieposłuszeństwa Bogu swoich współplemieńców. I drodzy bracia, drogie siostry, miało to trwać nie tydzień, nie miesiąc, nie rok, ale kilka dekad, 40 lat. Z naszej dzisiejszej perspektywy jak nic połowa życia. Jak nic połowa życia. Czasem to życie jest dłuższe, trochę dłuższe. I pomimo, że Kaleb znalazł się w takiej sytuacji, w takim momencie, nie zgorszył się tą sytuacją, nie zgorszył się swoimi współbraćmi, nie uległ ich wpływowi. Długotrwałe trudy marszu, trudy życia nie zniechęciły go, jego wiara nie osłabła, a Boża obietnica, którą Bóg mu złożył, kiedy miał 40 lat, nie poszła w zapomnienie. Co za inspiracja, co za przykład, co za zachęta dla mojego i twojego życia. Czy Bóg złożył ci jakieś obietnice? Czy Bóg dał ci jakieś obietnice? Dzisiaj jest czas, aby je sobie przypomnieć. Dzisiaj jest czas, aby je odświeżyć. Dzisiaj jest czas, aby je wyciągnąć. One nie zmurszały, one się nie zdezaktualizowały. Bóg o nich nie zapomniał. Bóg nie stracił mocy, aby je wykonać. Amen? Amen. Absolutnie amen. Psalm 84, fragment Psalmu 84 mówi tak. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają. Co to dla mnie oznacza? Mieszkać w domu Pana to być w społeczności z Nim. Ufać Mu. Rozmawiać z Nim. Spożywać Jego Słowo. Żyć życiem Jezusa Chrystusa, które jest we mnie i w Tobie. Amen. Amen. Jeżeli mieszkasz w domu Bożym, a wierzę, że mieszkasz, jesteś błogosławionym człowiekiem, jesteś szczęśliwym człowiekiem, jesteś najszczęśliwszym na świecie człowiekiem. Jest pustynia. Praży niemiłosiernie. Pić się chce. Opadasz sił. I przeżywasz to. To nie jest iluzja. Nie. Ledwo do łóżka się doczołgałeś. Ale dalej jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo mieszkasz w domu Pana. Amen. Wszystkie zmysły mówią ci co innego, ale Bóg kocha cię miłością, która jest nie do poznania, a równocześnie Paweł modli się, abyście poznali wysokość, głębokość, szerokość, długość tej miłości. Jest więcej i Kaleb szedł i to więcej ciągle zdobywał, to więcej Bóg mu dawał, bo Bóg mu obiecał, bo wierzył, bo był w domu Pana. Tak więc, błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają. Nieustannie Ciebie chwalą. Za wszystko dziękujcie. Za wszystko dziękujcie. Zawsze chwalcie. No niesamowity był ten Kaleb. Wiecie? Był inny. Bóg mówi, inny duch jest w nim. Był inny. Po prostu był inny. Ty i ja jesteśmy inni. Amen. Amen. Bożymi dziećmi jesteśmy. Bożymi dziećmi. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, w którego sercu są Twoje drogi. Przypomina się psalm pierwszy, który rozmyśla o Bożym Słowie, tam jest o prawie albo zakonie, nie mi nocą, w którego sercu są Twoje drogi. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła. Jak mógł przetrzymać Kaleb to wszystko? Właśnie tak. Był w domu Pana. Chwalił go. Ufał mu. Jego drogi były w jego sercu. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Z mocy w moc wzrastają. I po prostu w życiu Kaleba to widzimy. Ta wyschła dolina także ma swój kres. Ta fizyczna, ta naturalna, te problemy, te ekstremalne sytuacje, te sytuacje bez wyjścia mają także swój kres, znajdują swoje rozwiązanie. W tych sytuacjach przychodzi moment okazania cudownego Bożego działania, Bożej mocy, Bożej troski, Bożego zaopatrzenia, Bożego rozwiązania. I oto przeszło tych 40 lat, ponad 40 lat, pod wodzą Jozuego weszli do tej ziemi, którą Bóg im obiecał. I także Kaleb jest już w tej ziemi, także jemu, obiecanej przez Boga. W ziemi urodzajnej, w ziemi opływającej w mleko i miód. I w tej ziemi, kiedy już są na niektórych obszarach, wrogowie są już pokonani, zniszczeni, a na innych stawiają jeszcze opór. Walczą, sprzeciwiają się. Jakbyśmy na to mogli spojrzeć? U Boga pokonani byli wszyscy. Drodzy bracia, drogie siostry, u Boga pokonani są wszyscy i wszystko. Każdy nieprzyjaciel. Przez Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. I Pan mówi, daję Ci to. I wyszliśmy, Pan nas wyprowadził z tego Egiptu i wprowadził do tej ziemi obiecanej. Niektórzy wrogowie pokonani, niektóre ziemie zdobyte, a niektórzy wrogowie może jeszcze nie. Chociaż u Boga są pokonani. Cię to wrogowie w pewnym cudzysłowiu bym dał, dlatego że mogą to być różne rzeczy, różne sprawy, różne problemy, różne potrzeby, różne rzeczy, z którą jakąś rzeczą wierzący może się zmagać. I Kaleb idzie przez swoje życie, przeżywa to wszystko, stale trzyma się Pana, wchodzi już do tej ziemi obiecanej i my weszliśmy i już tak wiele cudownych błogosławieństw i Bożej dobroci przeżyliśmy. I Kaleb po tych ponad 40 latach pamięta o obietnicy, którą złożył mu Bóg. Jest tak ważne. Wiele obietnic się wypełniło, wypełnia, abyśmy pamiętali o tych Bożych obietnicach. może w jakichś dziedzinach życia, w jakichś dziedzinach duchowych. Czytasz o tym w Bożym Słowie, ale kiedy tak patrzysz, myślisz, no, czy u mnie to tak jest, czy ja to tak przeżywam, czy ja to tak odbieram, czy mam tyle, ile tu jest. I może był czas, kiedy w tej sprawie szukałeś Pana, kiedy się o to starałeś, kiedy się modliłeś, kiedy walczyłeś, kiedy wierzyłeś, ale to trwało. Może jakoś nic się nie wydarzyło. I w sumie zadowoliłeś się tym, co jest. Nieźle, nieźle, absolutnie nieźle, ale jest więcej. Jest Boża wola dla twojego i mojego życia. Amen? Amen, amen. Cię i Kaleb po tych 40 latach nie zapomniał. Nie zapomniał o tej Bożej obietnicy i nie rezygnuje z niej. I przeczytam taki dłuższy fragment z Księgi Jozuego, 14 rozdziału, od 6 wiersza. Wtedy synowie Judy przystąpili do Jozuego w Gilgal i Kaleb, syn Jefunego, Kenizyta, rzekł do niego: ty znasz to słowo, przypomina Jozuemu to słowo. Myślę, że oni mogli być przyjaciółmi. Cie? Oni obaj, tak z tych wywiadowców, inaczej zupełnie to wszystko widzieli i przedstawili. Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego, w Kadesz Barnea odnośnie do mnie i odnośnie do ciebie. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem moim. I Mojżesz przysiągł tego dnia: ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do ciebie i do twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem Bogiem moim. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85, a jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz, i jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. I drodzy bracia, drogie siostry, myślę, że wielkie znaczenie ma tutaj ten psalm 84, który tutaj przed chwilą przytoczyłem. Te słowa psalmu 84. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się ofitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Z mocy w moc wzrastają. Nasi rodzice pracowali ciężej, dużo ciężej. I wydawałoby się, czy wydawać by się mogło, że styrani przez życie, myślę przez te warunki fizyczne, powinni tak racjonalnie patrząc, czy tak zdroworozsądkowo patrząc, powinni żyć krócej, a my powinniśmy żyć dłużej niż oni, bo żyjemy w lepszych warunkach, wygodniej. I statystycznie rzeczywiście tak jest. Statystycznie rzeczywiście tak jest. Ale kiedy patrzymy na pewne osoby, przypomina mi się mój tato, pracował w cieszyńskiej fabryce narzędzi, był konserwatorem, tam takie duże suwnice były i on się tym zajmował. I pamiętam, przypominam sobie, że ja nie wiem, ile miał wtedy lat, 60, 62. Mówi, ja nie wiem, jak dociągnę do tej emerytury, bo tak mnie nogi bolą, ponieważ on po tych suwnicach tam musiał chodzić, się wspinać i tam pracować na tym. I potem przeszedł na emeryturę i dożył 97 lat. Wiecie, czasem sobie myślimy tak, gdyby miał lekkie życie, to by było lepiej. Ale tego nie wiesz. Tego ja nie wiem. Może by nie było lepiej. Może tak się wydaje. Bóg wie, co robi. Jeżeli tylko moje nastawienie będzie właściwe. Jeżeli tylko będę Mu ufał. Jeżeli tylko będę mieszkał w domu Pana. Wszystkie te trudy przeżył Kaleb. I daje takie świadectwo, że jest pełny sił. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Już byli w ziemi obiecanej, obfitującej w mleko i miód. Mówi, daj mi te góry. Ale były jeszcze góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie, warowne miasta, czyli olbrzymi. To był ten ród olbrzymów. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Jozue pobłogosławił wtedy Kaleba, syna Jefunego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Podobno Hebron jest położony wyżej, szczyt Hebronu, niż Jerozolima. Jerozolima już jest wysoko. Wysoko, bardzo wysoko, jeśli chodzi o Izrael. A Hebron jest jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. To też taki symboliczny obraz całej tej sytuacji, Kaleba i całej tej sytuacji. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunego. Kenizyty jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem, Bogiem Izraela. Hebron zaś nazywało się dawniej Kiriat Arba, miasto Arby. Arba był największym mężem wśród Anakitów, a ziemia doznała wytchnienia od wojny. I jeszcze z 15 rozdziału przeczytam fragment od 13 wiersza. Kalebowi zaś syna Jefunego nadał dział wśród synów Judy według nakazu Pana danego Jozuemu, mianowicie miasto Arby, ojca Anakitów, to jest Hebron. A Kaleb wypędził stamtąd trzech synów Anaka, Szeszaja, Achimana i Talmaja, Anakitów. Stamtąd ruszył przeciwko mieszkańcom Debiru, a Debir nazywało się dawniej Kiriat Sefer. I rzekł Kaleb, temu, kto zdobędzie Kiriat Sefer i zajmie je, dam Achsę, moją córkę za żonę, zajął ją Otniel, syn Kenaza, brat Kaleba, dał mu więc Achsę, swoją córkę za żonę. I także tam dalej jest mowa o tym, że otrzymała we wianie ziemię, ale ta ziemia była sucha i otrzymała także źródła wód. Źródła wód. I w związku z tymi trudnościami, drodzy bracia, ja mam tak samo jak wy. Nie chcę trudności. Chcę wygody. Nie chcę problemu. Chcę gładkiej drogi. Macie też tak? Czy ktoś mówi, Panie, daj mi problemy, a będę silny? Nie, jak się pojawi problem, wołamy. Wołamy do Pana. I myślę, że to jest takie oczywiste. Bo też Pan w swojej dobroci nie da nam więcej, niż możemy znieść. A kiedy już się pojawi jakiś problem, to daje też wyjście, jak nam mówi Boże Słowo. Tak więc jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Myślę, że wiele z tej ziemi już otrzymaliśmy. Oczywiście pełnia będzie, kiedy znajdziemy się w niebie. Wierzę, że jeszcze coś jest dla ciebie i dla mnie. Jeszcze są obietnice dla ciebie i dla mnie. drogi bracie, droga siostro, niech tylko zostanie w naszych sercach, w naszych myślach przykład życia Kaleba. A wierzę, że nam się przypomni wtedy cała reszta stosownie do naszych potrzeb i naszej sytuacji. Ale popatrzmy jeszcze, już będę kończył, do Księgi Sędziów. Drugi rozdział, od szóstego, właśnie odnośnie tych wszystkich trudności, ale nie tylko, wiecie, bo w tych trudnościach oglądamy cudowne Boże działanie, cudowne Boże zwycięstwa, cudowną Bożą wierność. To wszystko staje się wspaniałym świadectwem. A gdy Jozue rozpuścił lud i synowie izraelscy poszli każdy do swego dziedzictwa, aby objąć ziemię w posiadanie, lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela. Ja rozumiem, że oglądali, to znaczy uczestniczyli. Wiecie, kiedy te wszystkie wyzwania i problemy przeżywamy i oglądamy cudowne Boże działanie i wybawienie, to jest to też taki sposób, taka droga, gdzie gdzieś głęboko w sercu, wiecie, nie tylko wiemy, poznajemy Boga, widzimy, On taki jest, to zostaje w nas. To zostało w tym pokoleniu, którzy oglądali i oni służyli Panu. Którzy oglądali wszystkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela. Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł licząc 110 lat. Pogrzebano go w obrębie jego dziedzictwa, w Timat Heres, na Pogórzu Efraimskim, na północ od góry Gasz. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela. I tam zaczęły się takie problemy, że zaczęli odchodzić od Pana, służyć różnym bogom, bożkom. Gdy nastało po nich inne pokolenie. Co byśmy o tym pokoleniu mogli powiedzieć? Byli w ziemi obiecanej. Prawdopodobnie zadowolili się ze względu na wygodę tym, co mieli. Mieli dużo. Mieli gaje oliwne, mieli miasta, których nie musieli budować, mieli zielone niwy, gdzie mogli wypasać owce, ale nie mieli wszystkiego, co Bóg obiecał, bo były rejony, gdzie był nieprzyjaciel, gdzie ziemia, która była dla nich przeznaczona przez Boga, ciągle była w posiadaniu nieprzyjaciela. I przypuszczam, pewnego rodzaju wygoda sprawiła, że zostali przy tym. I może nie stawali przed takimi wyzwaniami, ale też nie oglądali takiego Bożego działania. I równocześnie nie poznawali Boga tak, jak to poprzednie pokolenie. Ich duchowe mięśnie nie rozwijały się. Nie ćwiczyli swojej wierności, swojej wiary. Nie wzrastali w tym. I działo się, co się działo, o czym czytamy w następnych rozdziałach Księgi Sędziów. Przykład życia Kaleba. Przykład życia Kaleba. Niech będzie zachętą, niech będzie przykładem dla ciebie i dla mnie, dla każdego z nas, bez względu, w którym momencie życia jesteśmy, bez względu, w jakim wieku jesteśmy. Niech będzie zachętą, przykładem, a jeżeli trzeba, niech będzie korektą i napomnieniem dla mojego i Twojego życia. Dla mojego i Twojego życia. Myślę, że pewien wiek jest wielkim wyzwaniem. Jest wielkim wyzwaniem, powiem jeszcze króciutko o tym, jeśli chodzi o nasze duchowe życie, naszą służbę i obejmowanie dziedzictwa. Co mam na myśli? Mam na myśli sytuację, kiedy wchodzimy w małżeństwo, żenimy się, wychodzimy za mąż i szczególnie, kiedy pojawiają się dzieci i chcemy w jakiś sposób, jak najlepszy urządzić się w życiu. I oczywiście mówiąc to, mówię to do was, drodzy, którzy jesteście w tej sytuacji, jesteście tu obecni. Z jednej strony okoliczności wymuszają, że musimy pewne rzeczy zrobić, pewnym rzeczom się poświęcić. I to jest naturalne. I to jest oczywiste. I tak powinno być. Ale równocześnie, wiecie, gdzieś z tyłu głowy może pojawić się myśl, jak moje dzieci będą dorosłe, jak wybuduję dom, jak kupię samochód, jak się zagospodaruję, wtedy będę miał więcej czasu i znowu zajmie się służbą dla Pana. Być może tego czasu jest w tym okresie mniej i to jest ok. Ale sprawdzaj swoje serce, swoje życie. Czy dalej Pan jest na pierwszym miejscu? Wiecie, bo człowiek może się odzwyczaić od służby i dzieci dorosną i dom będzie wybudowany i potrzeby materialne będą zaopatrzone, a będziesz tylko uczestnikiem niedzielnych nabożeństw. To nie jest Boża wola dla Twojego i mojego życia. To nie jest Boża wola dla Twojego i mojego życia. Dlatego dzisiaj wzywam Cię, mój drogi młody bracie, moja młoda siostro, abyś przed Panem, może nawet kiedy będziesz gdzieś w domu, na pewno teraz też przemyślał to, przeanalizował to. Aby twoje duchowe mięśnie dalej rosły, abyś się rozwijał, abyś poznawał Pana. Tak jak mówię, cała reszta jest ważna i oczywiście z Bożą mądrością musimy do tego podchodzić, bo nie chodzi o to, żeby wszystko rzucić. Myślę, że rozumiecie, o czym mówię. Że rozumiecie, o czym mówię. I myślę, że i w tym przykład życia Jozuego jest dla nas tak cenny. Jest dla nas tak cenny. Powstańmy, pomodlimy się. Do tego, co było wczoraj, tydzień temu, rok temu, 10 lat temu, już nic nie dołożysz, nic nie ujmiesz. Dziś należy do Ciebie i do mnie. I czas, który Pan nam da, jest do naszej dyspozycji. Niech to słowo będzie zachętą, a jeżeli trzeba, niech będzie takim impulsem do korekty i uczyń ją dzisiaj. I uczyń ją dzisiaj przed Panem. Przyjdźmy w modlitwie. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty każdego z nas powołałeś, abyśmy byli takimi Bożymi mocarzami, Twoimi Bożymi mocarzami. Tak jak był Kaleb. Każdy inaczej. Panie Jezu, każdy inaczej, bo do tego nas przeznaczyłeś. Do zwycięstwa, które jest w Tobie. I dziękujemy Ci, że dzisiaj przez Twoje słowo, przez życie Kaleba pobudzasz nas do tego, inspirujesz nas, pokazujesz nam, jak to może wyglądać, jak powinniśmy podejść, jakie powinno być nastawienie naszego umysłu, naszego serca. Dziękujemy Ci za Twoje działanie. Panie, a teraz chcemy przyjąć z łagodnością Twoje słowo. Panie, i to czynimy, aby ufać Tobie, aby żyć, aby zdobywać, Panie, Twoje obietnice jeszcze tą ziemię, którą przeznaczyłeś dla nas, a ona nie jest w naszym posiadaniu. I dziękuję Ci, Panie, że dajesz nam zwycięstwo. Chwała Tobie, bo wypełniasz Twoje słowo. Bądź uwielbiony i wywyższony. Amen.